Andrzej Wróblewski, Miłosz i Aleksandra. Bez spadochronu, bez skafandra, przybyła wiosną Aleksandra. Skąd przyleciała? Nie z księżyca. Ta biała, duża bocianica sprawdziła sobie przedtem z góry, czy zimy widok znikł ponury. I gdy zupełnie pewna była, że łąka się zazieleniła, opadła na dół już gotowa, aby bezpiecznie wylądować. A wiosna przyszła, jak co roku, ubrała drzewa w liście wokół. Zbudziła w dziuplach rój wiewiórek, słowików utworzyła chórek. A po zimowych dniach w zamieci kazała słońcu mocniej świecić. Przy stawach wstały tataraki, w nich skryły się zbudzone raki. Ruszyły rzeki i strumyki, w lasach żołędzie chrupią dziki. Odżyły dęby, buki, graby, w zielonych trawach skaczą żaby. Po zimie żadna się nie chowa, bo chcą się trochę rozprostować. Tak rozbrykały się beztrosko na bujnej łące tuż za wioską, że nie myślały, iż coś może powodem stać się do zagrożeń. Tymczasem obok, niedaleko, gdzie łąka kończy się nad rzeką, raptownie niby błyskawica zjawia się ta bocianica. To Aleksandra, czyli Ola. Tu bocianica bez wątpienia niemało będzie mieć jedzenia. Bowiem nie jedna żaba jeszcze w bocianie może trafić kleszcze. Wolno więc Ola sobie kroczy. Szukając żab, wytęża oczy i nagle widzi. Jest zielona, dorodna taka, wykarmiona. Łapami chlapie sobie w błocie. Czy mogą lepsze być łakocie? Już miała Ola chwycić żabę. Wtem nagle czuje, że zbyt słabe stają się jej bocianie szczęki. Gdy widzi nadzwyczajne wdzięki, które jej żaba prezentuje, oczy przewraca, podskakuje, uśmiecha się ta żaba tłusta, szeroko otwierając usta. Widząc niezwykłe żabielica, zdziwiona pyta bocianica: kim jesteś i jak masz na imię i co tu robisz w tej krainie? Odrzekła żaba miłym głosem: możesz nazywać mnie Miłoszem, a ciebie jak zwą, moja droga? Zapytał, wspiąwszy się na nogach.
Ja Aleksandra mam na imię,
odrzekła w białym tonąc dymie, który przykrywać zaczął wszystko, gdyż obok wzniecił ktoś ognisko. Chodźmy stąd zaraz, mówi Miłosz, by nam się ciało nie spaliło. Pójdziemy dalej, tam na łąkę. Zapoznasz krowę i biedronkę. O kilka innych też postaci swe znajomości dziś wzbogacisz. Ten pomysł musiał być ciekawy, bo Aleksandra, patrząc w trawy, szepnęła zaraz Miłoszowi: chodźmy znajomych twych pozdrowić. Ruszył więc w drogę, gdy bzy kwitły. Duet ten raczej dość niezwykły. Mieszkańcy łąki zadziwieni stawali, widząc, jak w zieleni brnęli po kostki i kolana. Miłosz i jego Aleksandra tak doszli sobie, depcząc trawy, na stary mostek brązowawy, na którym w słońcu ogrzewała ramionka swe biedronka mała. Gdy zobaczyła taką parę, zdziwiona była ponad miarę, bo też nikomu się nie śniło, by z bocianicą chadzał Miłosz. A on zaskrzeczał: czołem, Bronka. Bo tak ta zwała się biedronka. Pozwól, że kogoś ci przedstawię, kogo poznałem dziś przy stawie. Ta postać bardzo mnie zachwyca. to Aleksandra, bocianica.
Witam cię, Bronko,
rzekła Ola.
Przybyłam właśnie na te pola, by jak co roku się dotlenić, pomieszkać tutaj do jesieni, a na dodatek niespodzianka. Miłosz się zjawił tego ranka. Chciał mi pokazać okolice pod słońcem w dzień i pod księżycem. Gdy noc w ciemności świat przystraja, czy w porze lipca, czy też maja. I właśnie na tym trawdywanie nasze zaczęło się zwiedzanie.
Podążę z wami, Bronka rzekła. Na słońcu trochę się przypiekłam, aby więc trochę się ochłodzić. Polatam, gdy będziecie chodzić.
A tak naprawdę
Bronka chciała zobaczyć, co się będzie działo, gdy inni, co na łące żyją, zobaczą Olę z długą szyją, a obok właśnie jej Miłosza. Czy atmosfera będzie gorsza? Czy się przestraszą? Czy oburzą? Uśmiechną się? A może wkurzą? Tak rozmyślała sobie Bronka, aż przyszli razem do jeziorka. Tuż obok sobie coś mruczało z łaciatą sierścią. Wielkie ciało.
Któż to?
Spytała Aleksandra. Miłosz jej rzekł.
To krowa. Sandra, codziennie rano z nią się spotkasz, bo przyprowadza ją gospodarz i pozostawia na tej łące, gdzie trawy świeże i pachnące. Więc czy jest słońce, czy deszcz pada, może je Sandra sobie zjadać.
Ujrzawszy Olę wraz z Miłoszem, mruknęła Sandra grubym głosem.
To najdziwniejsze z wszystkich zdarzeń. Bocian i żaba w jednej parze. I Bronka w górze robi kuka. To chyba jakaś tajna spółka.
Gdy jednak Miłosz rzekł do Sandry coś o pobycie Aleksandry, ta zaraz w pełni zrozumiała, czemu ma służyć akcja cała, i zamruczała.
Idę z wami, by razem z łąki mieszkańcami oglądać tak niezwykłą parę na własne krowie oczy szare.
Ruszył więc orszak ten komiczny, choć w gruncie rzeczy sympatyczny, na przedzie gruby Miłosz człapie. Wyciąga mocno łapy żabie. Tuż obok Aleksandra Wielka, z piórami w ciele, jak kołderka. Na długich nogach czerwonawych dostojnie kroczy poprzez trawy. Nad nimi w górze Bronka lata, z kropkami na czerwonych szatach. A z tyłu ciągnie swoje ciało. Ciekawa, co się będzie działo, łaciata Sandra. Znana krowa, co się nie lubi nigdzie chować. Gdy przeszli razem metrów kilka, ujrzeli w górze kształt motylka. A obok drugi jest i trzeci. Skąd tu motyli tyle leci? Ich także mocno zaciekawił ten pochód, który się pojawił. Pytają się więc w locie Bronki, skąd taki orszak pośród łąki? A gdy poznały cel wyprawy, wzbiły się wyżej ponad trawy, spojrzały na dół i po chwili wszyscy w tej grupie razem byli.
Lecz oto słychać coś w szuwarach. Wychodzi z nich jaszczurka Klara.
I znów podobne ma pytanie.
Skąd jest to całe zamieszanie?
Miłosz, jak innym, tak i Klarze, wyjawił powód tych wydarzeń. A Klara postać to ciekawska. Zaczęła swym językiem laskać. Rzekła, że chcąc znać finał sprawy, przyłącza się do tej wyprawy. Tymczasem gdzieś na końcu łąki, gdzie łubin swe wypuszczał strąki, zebrały wszystkie się bociany. Powód zebrania dobrze znany, by walczyć z nas gnębiącą chandrą.
Trzeba coś zrobić z Aleksandrą,
czy to kto widział, by bociany z żabami wspólne miały plany, żeby chodziły wszędzie razem, wędrówek wspólną miały trasę. Takie problemy nie istniały. Jak długo żyje ród nasz cały? Takie to głosy słychać było, gdy słońce wolno zachodziło i czując, że już noc nadchodzi, zaczęły boćki się rozchodzić. Każdy do gniazda swego wrócił. Lecz już o świcie tu powróci, by ważną skończyć tę naradę i skarcić wreszcie Aleksandrę. Nad rzeką inna jest narada. Tam się zebrała żab gromada. Każda z nich kumka coś potrosze. Co zrobić z psotnym tym Miłoszem? Bocian to dla nas zagrożenie. Trzeba uciekać przed nim w cienie, a Miłosz w słońcu twarz wychyla, do bocianicy się przymila i aż dziw bierze, że też ona zupełnie jest zadowolona. Leciutko sobie w trawach bryka, Miłosza wcale nie chce łykać. Lecz w miarę, gdy się noc zbliżała, stopniowo milkła wrzawa cała. Temat Miłosza przestał kusić, bo żaba też spać kiedyś musi. Zasnęły żaby i bociany. Lecz nie nasz duet dobrze znany, gdyż Miłosz chciał pokazać Oli, jak księżyc w górę się gramoli. By nocą blade światło wzniecić i trochę łąkę tę oświecić, chciał, aby wznieśli w górę oczy, by czarem gwiazd się zauroczyć, bo Miłosz może nie być śliczny, lecz za to bardzo romantyczny. A Aleksandra zachwycona, skrzydlate wzniosła swe ramiona. Widocznie, skoro się zgadzała, też taki sam charakter miała. Tak przechodzili przez noc całą, lecz im widocznie było mało. Sen zmorzył bromkę i motyle, ucichły szpaki, kosy, gile. Klara też śpi już o tej porze i Sandra chrapie w swej oborze. Spać poszła wcześniej cała świta, a oni chcieli brzask przywitać. Zbudzili przy tym cztery ważki. Te dwa niezwykłe ranne ptaszki. W oparach mgiełek popielatych wdychali kwiatów aromaty, a potem nieco już zmęczeni zasnęli zgodnie wśród zieleni. Ocknęli się po trzech godzinach i Miłosz mówić znów zaczyna. Jesteśmy tu, na łąki brzegu, tuż obok pięknych drzew szeregu. To właśnie jest początek lasu. Spędźmy więc w nim choć trochę czasu. Tam poznasz w cieniu drzew zielonych kolejną grupę moich znajomych. Gdy poprzez sosen szli korzenie, budzili wokół zadziwienie tych wszystkich, których tu spotkali. A Miłosz wszędzie one chwalił, lecz drżące mu szeptały sarny. Twój los z pewnością będzie marny. Krewni się twoi nie zachwycą, gdy będziesz chodzić z bocianicą. Przestrzegał go też lis rudzielec.
Nie zdziałasz ty, Miłosz, wiele. Gdy się z bocianem zechcesz zbratać, może ci złego figla spłatać.
Zamruczał niedźwiedź. Smakosz miodu.
Bocian to wróg żabiego rodu.
Lecz Miłosz ich nie słuchał wcale i z Aleksandrą brnął wytrwale przez leśne dróżki, korytarze. Przedstawiał Oli nowe twarze, wiewiórkę Basię, sowę Mele i innych też postaci wiele. Aż w końcu, kiedy się zmęczyli, musieli trochę się posilić. I tu pojawia się pytanie, co
jadła Ola na śniadanie, także na obiad i kolację, gdy prezentował wciąż atrakcję niezwykły Miłosz. Żaba tłusta, to on odmienił Oli gusta. Namówił ją, by więcej mięsa do ust nie wzięła ani kęsa. Czyż nie są smaczne trawy, zioła? Pełno ich tutaj dookoła. Na łące, w lesie obok krzaków, czeka szeroka gama smaków. I gdy oboje jeść zaczęli, od poniedziałku do niedzieli, poczuli razem czar rumianku, mleczu, stokrotek i dymianku. Mięta im też zasmakowała, taki kojący zapach miała. I tak z dnia na dzień i po trosze stawała Ola się Jaroszem. Dlatego Miłosz zielonkawy mógł z nią wędrować bez obawy. Tak minął maj i czerwiec cały. Lipiec też skończył się wspaniały. Tajemnic tyle łąka kryła, że Ola tu się nie nudziła. Tymczasem co dzień, przed wieczorem, żab i bocianów grupy spore na przeciwległych łąki końcach przyciemniającej tarczy słońca naradę prowadziły głośną. Jak tu rozdzielić tę nieznośną, upartą i dziwaczną parę, która zasady burzy stare, by wreszcie miłość Gretę skrócił i do żabiego grona wrócił, i aby w końcu Aleksandra znów do bocianów weszła stada. Narady jednak nic nie dały, bo pomysł taki doskonały niełatwo rodzi się od zaraz, zwłaszcza gdy wszyscy mówią naraz. Lecz męczyć już się nie musieli, bo gdy się sierpień w polu ścielił, szepnęła do Miłosza Ola: taka już jest bociana dola, że gdy się zwolna kończy lato i mgłę się widzi popielatą. Czas skończyć pobyt tu na łące, w krainy lecieć znów gorące. Przed zimą trzeba mi umykać, tam, gdzie roztacza się Afryka. Bardzo, Miłosz, ci dziękuję, że się mną stale opiekujesz, że byłeś przez dzień każdy cały mym przewodnikiem doskonałym. Lecz nie martw się, bo gdy śnieg zginie, wnet się pojawię w tej krainie i zachwycimy się znów razem pięknym, łąkowym krajobrazem. To rzekłszy, rozwinęły skrzydła i w chmurach z bocianami znikły. A Miłosz, dumny ze swej roli, poczłapał do swych żab powoli. I choć tak tylko w bajkach bywa, nauka dla nas stąd wypływa, że chociaż wielkich wrogów macie, wśród nich jest zawsze gdzieś przyjaciel.